Paryż, RFI, środa, 11 czerwca. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i Technik Fabian. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. George Bush żegna się z Europą. Po wczorajszym szczycie w Słowenii w pałacu Meisberg koło Berlina przyjmowała go Angela Merkel. Po południu Bush udał się do Rzymu. Prezydent Rosji Miedwiediew obiecywał dziś na zjeździe prasy rosyjskojęzycznej w Moskwie budowę społeczeństwa wolnego i odpowiedzialnego. Unia Europejska oczekuje w napięciu jutrzejszego referendum w Irlandii, od którego zależy wdrożenie traktatu z Lizbony. Według sondaży nie można wykluczyć odrzucenia jego ratyfikacji. W Pakistanie oburzenie i antyamerykańskie nastroje 11 żołnierzy pakistańskich zginęło od wybuchu alianckiej rakiety na pograniczu Afganistanu. Na granicy Erytrei i Dżibuti doszło do starcia zbrojnego na tle sporów granicznych. Zginęło 2 żołnierzy wojsk Dżibuti. Władze chińskie utajniły przebieg trasy znicza olimpijskiego w Tybecie i innych czułych prowincjach. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką, która jest też autorką dzisiejszego Euronetu. Przeglądu prasy dokonają Anna Bernhardt i Piotr Rosochowicz. Nowości muzyki klasycznej ujawni Piotr Kamiński, a kronikę teatralną przygotowała Agnieszka Kumor. Poglądy Giorgio Agambena to temat magazynu Krzysztofa Rutkowskiego w cyklu Książki i autorzy. A na koniec nadamy lekcję francuskiego. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Po szczycie amerykańsko-europejskim w Budapeszcie w Słowenii prezydent USA George Bush kontynuował swój pożegnalny objazd Europy i przybył wczoraj wieczorem do pałacu Meisberg na północ od Berlina, gdzie podejmowała go kolacją kanclerz Angela Merkel. Dziś rano po przejażdżce rowerem po zabytkowym parku przedmiotem ich rozmów były irański program nuklearny, Bliski Wschód, Afganistan, kryzys energetyczny, handel światowy i sprawy klimatyczne. W czasie konferencji prasowej Bush podkreślał, iż, cytuję, wolałby problem nuklearnego programu Iranu rozwiązać drogą dyplomatyczną, ale wszystkie opcje pozostają otwarte. Kanclerz Merkel uważa zaś, że jeśli Iran nie będzie bardziej współpracował, Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie musiała podjąć przeciw niemu surowsze sankcje, co nie wyklucza wcześniejszych dodatkowych sankcji europejskich. W kwestii klimatu Bush widzi konieczność zdefiniowania przez Wielką Ósemkę długofalowych, zobowiązujących celów, ale zaapelował też do Chin i Indii o podjęcie konkretnych zobowiązań na rzecz zmniejszenia emisji gazów o efekcie cieplarnianym. Kanclerz Merkel ze swej strony zaapelowała o to, by kraje rozwinięte udostępniły krajom rozwijającym się posiadane czyste technologie. W kwestii handlu światowego poprzestano na powtórzeniu wniosków z wczorajszego szczytu, który, jak informowaliśmy, zakończył się wspólnym apelem o dokończenie rozmów w ramach Międzynarodowej Organizacji Handlu, Światowej Organizacji Handlu. Sygnatariusze oświadczenia podkreślili palącą konieczność niezwłocznego osiągnięcia porozumienia i zakończenia negocjacji. Pascal Lamy, stojący na czele Światowej Organizacji Handlu, jasno dał do zrozumienia, że życzyłby sobie zakończenia negocjacji przed styczniem 2009 roku, czyli zanim jeszcze prezydent George Bush opuści Biały Dom. Europejska tournée Busha jest także dla niego okazją do ciekawych wyznań. Anna Rzeczycka.
Brytyjski konserwatywny dziennik Times publikuje w dzisiejszym swym wydaniu wywiad z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em Walkerem Bushem, którego udzielił on na pokładzie samolotu Air Force One, transportującego go do Europy. W rozmowie z przedstawicielem Timesa Bush wyraża żal, że używając agresywnej retoryki, zwłaszcza w przypadku Iraku, zyskał sobie opinię człowieka wojowniczego. Powinienem był, stwierdza Bush, który w styczniu 2009 roku ostatecznie opuszcza Biały Dom, zastosować inny ton i używać innych, bardziej pokojowych wyrażeń. Jednocześnie jednak amerykański prezydent jest przekonany, że decyzja obalenia Saddama Husseina była decyzją dobrą. Za cel ostatnich miesięcy swej prezydentury George Walker Bush stawia sobie wypracowanie serii struktur, które pomocne będą jego następcy w rozwiązywaniu problemów. Aktualny prezydent precyzuje, że ma głównie na myśli negocjacje z Koreą Północną, Iranem, Izraelem i Palestyńczykami. Jego zdaniem najlepszym sposobem na podjęcie wyzwań międzynarodowych jest podejście wielostronne, uwzględniające kilku partnerów. Jak podkreśla agencja France Presse, relacjonująca wywiad dla Timesa, mówiąc to, Bush dystansuje się wyraźnie od dotychczas praktykowanego jednostronnego podejścia Amerykanów. Zapytany o zwycięstwo Baracka Obamy w prawyborach Partii Demokratycznej, szef Białego Domu stwierdza natomiast, że triumf tego Amerykanina wywodzącego się z Afryki jest deklaracją na temat drogi, którą przeszły Stany Zjednoczone w swej historii.
Po południu prezydent Bush przybył do Rzymu. Jutro będzie tam rozmawiał z premierem Silvio Berlusconim, a w piątek zostanie przyjęty przez papieża Benedykta XVI. Prezydent Rosji, Miedwiediew, wystąpił dziś na zjeździe prasy rosyjskojęzycznej w Moskwie z zapewnieniem, że troska o budowę społeczeństwa wolnego i odpowiedzialnego oraz poszanowanie praw człowieka tudzież wolności prasy przy zachowaniu nadrzędności prawa jest jego niewzruszonym priorytetem. Oświadczył, że liczy na pomoc mediów w zwalczaniu rasizmu, ksenofobii i ekstremizmu. Wypowiadał się też na tematy polityki zagranicznej, stwierdzając, że jest gotów do przyjaznego i konstruktywnego dialogu z jakąkolwiek nową administracją amerykańską, która dojdzie do władzy, gdyż, cytuję, Rosja i USA są skazane na współpracę w szerokim wachlarzu spraw międzynarodowych. Jakkolwiek podkreślił on ich radykalnie przeciwne stanowiska w kwestiach tarczy antyrakietowej, traktatu o redukcji zbrojeń konwencjonalnych w Europie i rozszerzenia NATO. Na wyniku jutrzejszego referendum w Irlandii zawisły losy traktatu z Lizbony. We wszystkich innych krajach Unii Europejskiej ratyfikacji dokonały albo dokonają parlamenty. Dziś uczyniły to parlamenty Finlandii i Estonii. Wieczorem ma to uczynić parlament grecki. W Irlandii ratyfikacja zależy od wyniku referendum i wychodzi na to, że od jutrzejszej decyzji 3 milionów irlandzkich wyborców zależy wdrożenie dokumentu wspólnego dla ponad 500 milionów Europejczyków. Według ostatnich sondaży odsetek irlandzkich przeciwników traktatu z Lizbony silnie ostatnio wzrastał, a według jednego z badań znaleźli się oni nawet w większości. To też według najbardziej nawet wnikliwych znawców irlandzkiego życia politycznego wynik jest niepewny. Zaobserwowano tam w ostatnich tygodniach gorączkową działalność rozmaitych organizacji i stowarzyszeń przeciwnych dalszej integracji europejskiej, które korzystają z doświadczeń z kampanii przed referendum we Francji i Holandii, a w ostatnich dniach przyjazd z różnych krajów europejskich znacznej liczby działaczy o podobnym nastawieniu, którzy poświęcają się ulicznej propagandzie sprzeciwu. Prasa irlandzka nazywa ich nonistami, wykorzystując francuski neologizm. Z grubsza rzecz biorąc, ta międzynarodówka nonistów, bo i tak ich nazwano, argumentuje, że Irlandia nie ma nic do zyskania przez przyjęcie traktatu z Lizbony, skoro traci nawet obowiązkowy przydział jednego stanowiska komisarza europejskiego, a wyborcy irlandzcy mają okazję wyrazić protest europejskiego społeczeństwa cywilnego przeciw temu, że politycy decydują bez ich udziału. Premier Irlandii Brian Cowen oskarża obóz nonistów o nieuczciwość, a wszyscy zwolennicy traktatu podkreślają, że jego odrzucenie bardzo osłabiłoby pozycję Irlandii, która najwięcej z wszystkich krajów skorzystała z dobrodziejstw Unii i to akurat w momencie, kiedy jej gospodarka zdradza oznaki osłabienia. Nieopodal Belgradu serbskie służby współpracujące z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze schwytały Stojana Zupljanina, Serba z Bośni, jednego z czterech pozostających dotąd na wolności Serbów oskarżonych o zbrodnie wojenne. Pozostali to Radovan Karadzic i Ratko Mladic, przywódcy polityczny i wojskowy Serbów bośniackich oraz lider Serbów chorwackich Goran Hadzic. Zupljanin był szefem policji i bliskim współpracownikiem Radovana Karadzicza. Ciążą na nim oskarżenia o zbrodnie wojenne popełnione na ludności chorwackiej i muzułmańskiej w Bośni w latach 1992-95. Ma on zostać wkrótce przetransportowany do Hagi i oddany do dyspozycji Trybunału. Tu Paryż, RFI, oto dalsze wiadomości. Premier Izraela Ehud Olmert zezwolił dziś na to, by jego partia, Kadima, rozpoczęła przygotowania do prawyborów. Olmert, który zamieszany jest w aferę korupcyjną, twierdzi, że jest niewinny, ale zapowiedział, że złoży dymisję, jeśli zostanie postawiony w stan oskarżenia. Tymczasem rząd izraelski postanowił zawiesić czasowo działania zbrojne na terytorium Gazy po to, by dać szansę mediacji egipskiej. Jeszcze dziś rano zginęło dwoje Palestyńczyków, aktywista Hamasu i 10-letnia dziewczynka od riposty na strzały z moździerza przeciw terytorium Izraela, od których jedna osoba została ranna. Gabinet Bezpieczeństwa izraelskiego rządu nakazał jednak armii pozostawanie w gotowości do ewentualnej szerszej interwencji na terytorium Gazy. Rząd rozważa możliwość masowej ofensywy, mimo negatywnych negatywnych implikacji politycznych takiej decyzji. Wielu dowódców i ekspertów uważa bowiem, że czas gra na niekorzyść Izraela, gdyż mimo egipskich zabezpieczeń przemyt broni dla Hamasu przez granice Strefy Gazy z Egiptem przybiera coraz większe rozmiary.
Co najmniej 11 pakistańskich żołnierzy zginęło w czasie ataku przeprowadzonego z terenu Afganistanu przez koalicję międzynarodową dowodzoną przez Amerykanów i biorącą udział w operacji Enduring Freedom w Afganistanie. Pakistan bardzo energicznie zaprotestował przeciwko temu, co nazwał nieuzasadnioną i tchórzliwą agresją i co pod znakiem zapytania stawia jego zdaniem współpracę Islamabadu z antyterrorystyczną koalicją. Jak pisze AFP, paramilitarne siły pakistańskie odpowiedzialne za kontrolowanie regionów nadgranicznych przechwyciły wczoraj wieczorem żołnierzy armii afgańskiej, którzy próbowali zainstalować swój posterunek na terytorium pakistańskim w dystrykcie Mohmand, jednym z bastionów talibów i bojowników Al-Kaidy. Wywiązała się ostra wymiana ognia, a kilka godzin później rakieta wystrzelona z Afganistanu spadła na pozycje pakistańskie, zabijając kilkunastu żołnierzy, w tym jednego oficera. Do tej pory Pentagon nie udzielił żadnych wyjaśnień w sprawie zajścia. Wiadomo jednak, że Waszyngton regularnie oskarża siły pakistańskie o zamykanie oczu na infiltracje transgraniczne talibów i terrorystów Al-Kaidy. USA podejrzewa, że w pakistańskich regionach plemiennych talibowie rekonstytuują swe siły i planują nowe zamachy na Stany Zjednoczone i resztę Zachodu.
Na granicy Erytrei i Dżibuti, które pozostają w sporze o granicę, doszło do starć zbrojnych. Zginęło dwóch żołnierzy Dżibuti, a 17 odniosło rany. Armia erytrejska liczy 200 tysięcy żołnierzy, armia Dżibuti 11 tysięcy, ale na jego terytorium znajdują się bazy wojskowe Francji i USA. Erytrea jest również w konflikcie z sąsiednią Etiopią, od której odłączyła się przed 10 lat. Władze chińskie znalazły sposób na uniknięcie manifestacji protybetańskich na trasie Znicza Olimpijskiego. Trasa ta została utajniona, przynajmniej na terytorium Tybetu i innych czułych prowincji, jak na przykład muzułmańskiej Xinjiang. Według rzecznika Komitetu Olimpijskiego, Znicz Olimpijski, który miał pozostać 3 dni w stolicy Tybetu Lhasie, prawdopodobnie zawita tam na jeden dzień 18 czerwca, ale pozostaje to do potwierdzenia. Oficjalnie te zmiany są spowodowane sytuacją po trzęsieniu ziemi. W Nepalu policja aresztowała dziś co najmniej 125 uchodźców tybetańskich, którzy manifestowali jak niemal co dzień przed ambasadą Chin w Katmandu. Władze Nepalu są pod silną presją Pekinu. Były to wiadomości, słuchają Państwo, Paryża, RFI. Przeglądu prasy dokonają Anna Bernhardt i Piotr Rosachowicz.
Pełna różnorodność na pierwszych stronach francuskich gazet, od niepokojów związanych z referendum w Irlandii po godną pożałowania dyskryminacją przy zatrudnianiu we francuskich firmach. No i wielkie wydarzenie, jakim jest prezentacja nowego albumu małżonki prezydenta. Jak gdyby nigdy nic, to tytuł oczekiwanego z niecierpliwością albumu Carly Bruni. Trzecia płyta piosenkarki będzie zapewne wydarzeniem roku, podkreśla na pierwszej stronie Le Figaro. Nie zdarza się bowiem często, by małżonka prezydenta państwa stawała przy mikrofonie z gitarą. Dziennik oddaje jednak sprawiedliwość artystce, podkreślając, że nowy album Carly prezentuje utwory ciekawe, świadczące o dojrzałości piosenkarki. Inna dobra wiadomość dla państwa Sarkozych, o której czytamy w Le Figaro, to odrabianie punktów w sondażach publicznych przez małżonka piosenkarki prezydenta. Innemu prezydentowi, amerykańskiemu, poświęcony jest artykuł redakcyjny w tym dzienniku pióra Pierre Rousselin, zatytułowany Paradoks transatlantycki. Pożegnalne tournée europejskie George'a Busha uświadamia, jak bardzo obcy na naszym kontynencie jest ten prezydent amerykański. To jego polityka doprowadziła do wzrostu nastrojów antyamerykańskich po tej stronie Atlantyku, a jednocześnie dawno już stosunki ze Stanami Zjednoczonymi nie były tak dobre. Politycy europejscy, którzy sprzeciwili się wizji Busha, Chirac i Schroeder, odeszli, ustępując miejsca proamerykańskim przywódcom. Również zmiany w administracji waszyngtońskiej, przede wszystkim przyjście Condoleezzy Rice, odbiły się pozytywnie na stosunkach z Europą. przestano patrzeć w tę stronę z obawą i zaczęto traktować Europejczyków jako sojuszników. Przypieczętował to gest prezydenta Francji, która powróciła do struktur NATO. Paradoksalnie więc ten tak niepopularny w Europie prezydent pozostawia po sobie całkiem niezły dorobek w stosunkach transatlantyckich. Interesy po obu stronach oceanu nie są zawsze zbieżne, ale wobec zagrożenia irańskiego, sytuacji w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie, a także vis-à-vis Moskwy i nowych danych w ekonomii świata, przyszły prezydent amerykański, jaki by nie był, będzie potrzebował europejskich sojuszników, podkreśla Pierre Rousselin w Le Figaro. Francja z każdym dniem staje się bardziej różnorodnym społeczeństwem i należałoby się z tego cieszyć, a przecież to bogactwo atakowane jest przez różne formy dyskryminacji. Artykuł wstępny w Libération poświęcony jest opublikowanemu właśnie raportowi w sprawie dyskryminacji przy zatrudnianiu. Z danych tych wynika niezbicie, że lepiej być białym, młodym, mieszkać w przyzwoitej dzielnicy i mieć dobre nazwisko, jak się poszukuje pracy. Prawda ta oczywista dla niemal wszystkich jest teraz potwierdzona dogłębnymi badaniami, które już są kontestowane przez przedsiębiorstwa pokazywane palcem w tym raporcie. Co oznacza, że nieprędko zacznie się walczyć z tymi negatywnymi zjawiskami. Inny artykuł w Libération, nad którym warto się zatrzymać, to tekst Bernarda Goethe analizujący wystąpienie nowego prezydenta Rosji w Niemczech. Dmitrij Miedwiediew wyraźnie wytyczył kierunek polityki w stronę państwa prawa, w stronę demokracji, w stronę Zachodu. Taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna i sceptycyzm jest tutaj dozwolony, podkreśla dziennikarz Libération, cytując dalej. Koniec zimnej wojny pozwolił na nawiązanie prawdziwej współpracy między Rosją, Europą i Ameryką Północną, trzema gałęziami cywilizacji europejskiej, mówił Dmitrij Miedwiediew. Czy są to tylko deklaracje? Rosja niewątpliwie boi się Chin i świata muzułmańskiego. Prezydent proponuje nową organizację Europy, w przeciwieństwie do epoki sowieckiej nie chce dzielić kontynentu na wschodnią i zachodnią część, lecz we współpracy z NATO zapewnić bezpieczeństwo w Europie. Z propozycją takiego paktu regionalnego przybył Miedwiediew do Berlina. W czasie swego wystąpienia mówił też o przekształcaniu się społeczeństwa rosyjskiego, o rozwijającej się klasie średniej stanowiącej solidną bazę demokracji. Zarówno przedstawiciele tej klasy średniej wyjeżdżający na wakacje na Zachód, tak i następca Putina, prawnik, a nie członek KGB, podobnie jak i młodzi rosyjscy japis, którzy nie znają epoki komunizmu, wszyscy oni mają już ambicje zachodnie. Dmitrij Miedwiediew uosabia nową Rosję. Tę, która jest rzeczywiście częścią Europy. Kończy swą analizę w Libération Bernard Goethe. Europa wstrzymuje oddech, czekając na wyniki referendum w Irlandii. Po kilku tygodniach intensywnej kampanii wynik głosowania jest niepewny. Francja nie powinna dawać lekcji Irlandii, pisze Dominique Quignot w La Croix. Czyż to no dla traktatu lizbońskiego nie przypomina no francuskiego dla konstytucji? Irlandczycy należący do obozu kontestującego instytucje europejskie, zarzucający traktatowi brak przejrzystości, odrzucający elity technokratów, stali się rzecznikami wszystkich Europejczyków, którzy nie mogą wyrazić swego sprzeciwu w urnach. Tylko Irlandia jest obowiązana przyjąć traktat na drodze referendum. Inne państwa robią to w parlamentach. Paradoks polega również na tym, że to głównie dzięki funduszom europejskim Irlandia przeżywa prawdziwy rozkwit. Wobec wyzwań dzisiejszego świata, kryzysu finansowego, cen energii, kryzysu żywnościowego i terroryzmu, rozwiązania na szczeblu państwa nie mogą wystarczyć. Aby kroczyć raz obraną drogą, Europa potrzebuje Irlandczyków. Mimo tradycyjnej neutralności i własnego bogactwa, Irlandczycy też potrzebują Europy i powinni o tym sobie przypomnieć, podkreśla Dominique Quignot w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Christophe Châtelot na łamach Le Monde publikuje dementi nasilających się w ostatnich dniach pogłosek, jakoby zniekształcenie twarzy prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki nie było spowodowane zatruciem. dementi nie byle kogo, bo profesora Jean-Hilaire Sorata, znanego francuskiego dermatologa, który jest osobistym lekarzem Juszczenki. Francuski dziennikarz podkreśla, że pogłoski te pojawiają się w momencie coraz bardziej zaciekłej walki politycznej na Ukrainie. Zdaniem francuskiego dermatologa kasus otrucia Juszczenki jest szalenie interesujący z medycznego punktu widzenia. A co do tego, że to było naprawdę otrucie, nie ma żadnej wątpliwości. Co gorsza, te kłamliwe ataki przeciwko Juszczence wyszły z samego obozu pomarańczowych. Przed kilku dniami ukraiński deputowany, który kiedyś wchodził w skład Komitetu Wyborczego Juszczenki, niejaki David Iwania, powiedział w BBC, że było to, cytuję, zwykłe zatrucie pokarmowe. Dodał też, że wszelkie późniejsze analizy medyczne były całkowicie sfałszowane. Inne puszczane w ruch pogłoski w Kijowie mówią, że twarz Juszczenki została zniekształcona przez próby wszczepienia mu komórek macierzystych, tak aby uzyskać efekt poprawy cery. W grudniu 2004 roku ekipa lekarzy z kliniki Rudolf Innerhaus w Wiedniu bez cienia wątpliwości stwierdza, że Juszczenkę otruto, a kilkanaście dni później wspomniany profesor Jean-Hilaire Sora potwierdza, że w organizmie Juszczenki odkryto dozę dioksyny 10 tysięcy razy przekraczającą maksymalną dopuszczalną stawkę. W latach 2004-2005 Juszczenko, zdaniem profesora Sorata, przeżył niesamowite wręcz cierpienia fizyczne. Przeszedł 25 pięciogodzinnych operacji, głównie po to, aby oczyścić organizm z dioksyny. Zatrute zostały nie tylko wątroba i przewód pokarmowy, ale także i trzustka. Dioksynę odkryliśmy stosunkowo późno, bo nikt nie spodziewał się, że takiej właśnie trucizny użyją przestępcy, mówi cytowany przez Le Monde profesor Sora, dodając na zakończenie: bardzo bałem się o jego życie. Całe szczęście, że organizm przyzwyczajał się jakoś do tej trucizny i zwalczał ją sam. To właściwie zdarzyło się po raz pierwszy w historii i na pewno zostanie umieszczone w annałach medycyny. Francuski dziennikarz pisze na zakończenie swego artykułu, że kasus Juszczenki znajduje się teraz w podręcznikach dermatologów na całym świecie. Ale nie tylko dermatologów, dodaje. Na Ukrainie zaczyna nasilać się ostra walka polityczna.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
To była prawdziwa premiera. Europejski Komitet Spraw Socjalnych w Radzie Europy po raz pierwszy w swej historii zganił jeden z 47 krajów wchodzących w skład Rady za pogwałcenie karty mieszkaniowej. Krajem, który nie zastosował się do wytycznych tego dokumentu i który nie wprowadził w życie postanowień Rady, jest zasobna Francja. W listopadzie 2006 roku dwa francuskie stowarzyszenia, ATD, Czwarty Świat i Krajowa Federacja Solidarności z Bezdomnymi, zwróciły się do Rady Europy o rozpatrzenie sytuacji mieszkalnictwa socjalnego we Francji. Rada przeprowadziła dochodzenie i jej raport, przyjęty w grudniu 2007 roku, opublikowany został 5 czerwca bieżącego roku. Wytyka on Francji drastyczny brak mieszkań o cenach, które byłyby dostępne dla najbiedniejszych, oraz sposób przydzielania mieszkań socjalnych, w którym nie ma ani przejrzystości, ani sprawiedliwości. Rada Europy oskarża także Francję o prowadzenie polityki dyskryminacyjnej, ponieważ ze statystyk jasno wynika, że imigranci o wiele rzadziej otrzymują lokum z puli społecznej niż pozostałe kategorie społeczne. Następną plamą na francuskim sumieniu są procedury wysiedlania osób niewywiązujących się z obowiązków lokatora oraz niewystarczająca liczba schronisk dla bezdomnych i miejsc czasowego postoju dla wędrownych cyganów. Szwankuje także system zbierania danych na temat zapotrzebowania na przytułki dla ludzi bez dachu nad głową, co powoduje, że władze odpowiedzialne za problem nie są w stanie określić adekwatności powziętych decyzji do rzeczywistych potrzeb. A potrzeby są ogromne. W 60-milionowej Francji żyje 100 tysięcy ludzi bezdomnych. 3 miliony mieszkają w opłakanych warunkach. Od 40 do 60 tysięcy narażonych jest z racji miejsca swego zamieszkania na poważne ryzyko sanitarne. Według Fundacji Księdza Piotra w 2006 roku 103 tysiące osób straciło swe mieszkanie z różnych przyczyn, głównie z powodu niemożności zapłacenia czynszu. Było ich dwa razy więcej niż w 1998 roku. Posłuchajmy świadectwa młodej kobiety, Anne-Laure, która po rozwodzie żyje z dwojgiem swych dzieci w jednym niedużym pokoju z kuchnią.
Je suis logée dans un studio de 27 mètres carrés.
Mieszkam w kawalerce o powierzchni 25 metrów kwadratowych z dwoma synami, którzy są już dzisiaj mężczyznami. Starszy ma 16 lat, a młodszy 14. To są kilkunastoletni chłopcy potrzebujący normalnego życia i pewnej intymności. Brak tych podstawowych rzeczy jest źródłem wielu rodzinnych nieporozumień. Kiedy moje dzieci były mniejsze, organizacja codziennego życia była łatwiejsza, ale dzisiaj mój starszy syn ma 1,80 m wzrostu. Spać w tym samym łóżku co moje dzieci to naprawdę nie jest normalne.
C'est le même lit que mes enfants, c'est pas normal.
Ludzi takich jak Anne-Laure są we Francji tysiące. Ich podania o mieszkania socjalne leżą miesiącami, a często latami. Tanich mieszkań brak, a procedury ubiegania się o przydział usiane są przeszkodami. Jean-Baptiste Hérault, rzecznik stowarzyszenia Droit au Logement.
Là, une personne aujourd'hui, par exemple à Paris, qui dépose un dossier, là.
Podanie złożone w Paryżu dzisiaj, a mamy maj 2008, nie ma szans na rozpatrzenie przed końcem roku. Następny etap, jeśli podanie przejdzie już selekcję i zostanie zakwalifikowane jako mające prawo ubiegać się o nowe mieszkanie z puli socjalnej, odbywa się na poziomie prefekta, który dysponuje pewnym kontyngentem mieszkań. W Paryżu ten kontyngent wynosi 800 mieszkań, co oznacza, że prefekt nie będzie mógł ulokować większej liczby rodzin niż 800. Taka jest realna sytuacja.
Il a 800 logements. Donc le préfet ne pourra pas reloger plus de 800 familles.
Europejski Komitet Spraw Socjalnych w Radzie Europy, krytykując Francję za jej pozostawiającą do życzenia politykę mieszkaniową, docenia niemniej pewne wysiłki, jakie zostały przez nią już zrobione. Państwo francuskie podjęło decyzję zbudowania przed 2009 rokiem 591 tysięcy niedrogich mieszkań. W 2007 roku do nowego mieszkania mogło przeprowadzić się 108 tysięcy rodzin. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje ustawa, na mocy której każda osoba, zwłaszcza biedna, może przed sądem zażądać egzekucji jej prawa do własnego lokum. Wydano też walkę z tymi właścicielami hoteli, którzy wynajmują po paskarskich cenach zapuszczone pokoje przypominające nory. Zrobiliśmy ogromny wysiłek, zapewnia minister mieszkalnictwa pani Christine Boutin, która zauważa także, że raport Rady Europejskiej opisuje sytuację z 2006 roku. Od tego czasu wiele się we Francji zmieniło. Rada Europy powinna nauczyć się posługiwania internetem i szybkimi technologiami. Wtedy byłaby być może na czasie, ironizuje francuska minister. Komitet Ministrów Rady Europy przygotowuje tymczasem tekst, który przybierze formę rezolucji lub rekomendacji zalecających państwom członkowskim respektowanie karty mieszkaniowej.
Komisja Europejska formalnie zaproponowała zakończenie trwającej od 4 lat procedury przeciwko Polsce za nadmierny deficyt budżetowy. Decyzja wynika z analizy opartej na najnowszych prognozach, z której wynika, że zmniejszenie deficytu budżetowego w Polsce jest trwałe, także nie będzie on przekraczać dozwolonych 3%. Teoretycznie taka procedura unijna mogła doprowadzić do sankcji w postaci wstrzymania wypłaty pieniędzy z funduszy strukturalnych. Słuchają Państwo Paryża RFI i pozostajemy w tematyce europejskiej. Niemcy chciałyby, aby w Unii Europejskiej częściej i chętniej posługiwano się językiem niemieckim. Audycja Deutsche Welle pod redakcją Barbary Köln. Przed mikrofonem Małgorzata Mackę.
Niemiecki jest językiem ojczystym najliczniejszej grupy Europejczyków. Markus Söder, bawarski minister do spraw Europy, mówi o 91 milionach ludzi. Szacuje się, że angielski zna ponad 47% mieszkańców krajów unijnych, francuski 23%, a niemiecki 30%.
Mimo dużego rozpowszechnienia i popularności naszego języka, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tam jest on preferowany jako drugi język obcy, Komisja Europejska w ogóle nie komunikuje się po niemiecku. Oczywiście sami jesteśmy temu winni, ponieważ nie zabiegaliśmy o to zbyt mocno. A poza tym jedynie 3% dokumentów Komisji Europejskiej redagowanych jest po niemiecku. Tylko garstka urzędników unijnych zna niemiecki.
Niemcy i Austriacy już wielokrotnie domagali się, aby przestrzegano równego statusu niemieckiego z angielskim i francuskim jako jednego z trzech języków roboczych w Unii Europejskiej. W 1999 roku Niemcy zbojkotowali nawet nieformalne spotkania na poziomie ministerialnym w czasie fińskiej prezydencji z powodu braku tłumacza. Markus Söder ma pomysł na to, jak umocnić rolę języka niemieckiego w unijnej administracji. Przedstawi to wkrótce w 5-punktowym katalogu.
Będą to bardzo konstruktywne propozycje. Chcemy najpierw na własnym podwórku zadbać o to, aby w przyszłości w naszej własnej polityce zagranicznej większą wagę przykładać do promocji niemieckiego. A to znaczy, żeby w kontaktach dyplomatycznych porozumiewać się po niemiecku. Po drugie, będziemy dążyć do tego, aby wszystkie dokumenty Komisji Europejskiej ukazywały się jednocześnie w trzech językach roboczych, to znaczy także po niemiecku. Postulujemy też, żeby urzędnicy w Komisji Europejskiej potrafili samodzielnie zredagować dokumenty w języku niemieckim.
Bawarski minister do spraw europejskich postuluje też, aby zobligować unijnych komisarzy do wykazania się nie tylko znajomością angielskiego, francuskiego, ale i niemieckiego. Okazuje się, że brak znajomości tego języka w urzędach unijnych dokucza także nowym członkom Unii z Europy Środkowo-Wschodniej.
Dotarło do nas, że na przykład osoby z nowych krajów unijnych, ubiegające się o pracę w Komisji Europejskiej, mają problemy, jeśli dobrze znają tylko niemiecki i angielski lub niemiecki i francuski. Chcemy, żeby było ich więcej. Jestem często w Rumunii, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach. Niemiecki jest tam bardzo rozpowszechniony jako pierwszy i drugi język obcy. Nasi partnerzy muszą mieć większe szanse awansu w instytucjach unijnych. Dlatego sami musimy zabrać się za promocję niemieckiego z myślą o naszych partnerach w Europie Środkowo-Wschodniej.
Okazuje się, że nieznajomość niemieckiego w urzędach unijnych odbija się negatywnie na niemieckich interesach ekonomicznych. Markus Söder mówi, że do sektora małej i średniej przedsiębiorczości w Niemczech nie docierają na przykład najważniejsze informacje o rozpisywanych przez Brukselę przetargach, które publikowane są tylko po angielsku i po francusku, a tłumaczenia kosztują.
Skutek tego jest taki, że małe i średnie przedsiębiorstwa, uniwersytety, politechniki nie wykorzystują w pełni możliwości udziału w unijnych programach i korzystania ze wsparcia finansowego. Chcemy też, żeby wnioski z Niemiec o dofinansowania z budżetu unijnego można było składać po niemiecku.
Dlaczego akurat Bawaria tak bardzo zabiega o rozpowszechnienie niemieckiego? Bo Bawaria jest zadomowiona w Brukseli, odpowiada Markus Söder.
Bawarczycy są ze wszystkich krajów związkowych Niemiec najaktywniej zaangażowani w sprawy europejskie. Dlatego zauważamy i odczuwamy na własnej skórze małe zainteresowanie językiem niemieckim w stosunku do angielskiego i francuskiego. Dlatego musimy to zmienić i dlatego jesteśmy aktywni.
La radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Tenor goni tenora, ale konkurencja pozorna. John McCormack zmarł 63 lata temu, w wieku lat 61, mając za sobą jedną z najpiękniejszych i zarazem najoryginalniejszych karier wokalnych XX wieku. Był Irlandczykiem, a to naród notorycznie muzyczno-wokalny, który wykształcił do tego szczególną rasę tenora zwanego irlandzkim. To głos jasny i wysoki, śmigające bez trudów promienne góry. Jest w McCormacku coś ze sławnych tenorów rosyjskich, jednocześnie jasna barwa i potężny metal, choć w przeciwieństwie do rosyjskich kolegów, Irlandczyk nie poważyłby się na Lohengrina. Śpiewu uczył się rzecz prosta we Włoszech. Tam też zaczął karierę, ale mu nie wyszła. Już wtedy Włosi stawiali wyżej ilość niż jakość. McCormack wrócił więc na wyspy, osiadł w Londynie i sam zaczął pracować nad sobą, dorównując niebawem największym wirtuozom włoskiego chowu. W roku 1909 odkryła go wielka pod każdym względem Luisa Tetrazzini, której zawdzięcza angaż do prywatnej Manhattan Opera House Oscara Hammersteina, gdzie u niewąskiego boku wielkiej gwiazdy zaśpiewał Traviata. Objechał całe Stany Zjednoczone, potem zaś nieustannie przemierzał tam i z powrotem Ocean Atlantycki, śpiewając na zmianę role operowe i pieśni irlandzkie. One właśnie z wyraźną przewagą tych drugich składają się na jego dyskografię, którą wznowił Naxos na 6 kompaktach w swojej serii archiwalnej. John McCormack to żywy dowód na to, że nieważne co się śpiewa, skoro mistrzostwo najwyższej próby słychać w każdym repertuarze. Styl, elegancja, blask, wirtuozeria. John McCormack, wari Alfreda Straviaty, nagranie z 1910 roku.
Non je dovei per me non va di letto volaron già 3 lune da che la mia Violetta oggi per me lasciò da vitti e amori e le pompose feste o vagli omaggi avetto vedi a schiavo ciascun di sua bellezza ed ora contento che questi ameni luoghi tutto scorda per me qui presto lei io rinascer mi sento e dal soffio d'amor rigenerato scordo negò di sua
Wszystkie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W pierwszym roku swojej dyrekcji w Teatro de l'Europe Odeon Olivier Py zaserwował nam wspaniałe danie. Niezwykle osobistą wersję Orestei, arcydzieła Aeschylosa. Spektakl porywa wiarą reżysera w zwycięstwo sprawiedliwości i humanizmu nad rządzą krwi, zbrodnią i wojną domową. Człowiek może zatriumfować nad swoim losem, przyjmując go za własny. Musi jednak przedtem nazwać popełnione winy, iście teologiczne. Wizja antycznej Orestei w oczach szalenie płodnego twórcy. Oresteja wydaje się najmniej tragiczna z wielkich dramatów antycznych, choć zachodzą w niej mrożące krew w żyłach wydarzenia, to przecież kończy się dobrze. Dzieciobójca i zwycięzca spod Troi, Agamemnon, który ofiarował swą córkę Ifigenię, by greckie statki mogły wyruszyć na wojnę, po powrocie do Argos sam staje się ofiarą zemsty swej żony Klitemnestry. Ta z kolei pada z rąk matkobójcy Orestesa, syna przybyłego z wygnania na Parnasie, by pomścić króla. I ojca. Ścigają go Erynie zrodzone z krwi matki i nie spoczną, dopóki nie wychłepczą jego duszy do cna. Udręczony uciekinier szuka ratunku w świątyni Apollina, który targuje się z Ateną. Wynik głosowania, którego prapremiera w historii ludzkości dokonuje się w powołanym przez boginię Areopagu ateńskim, przeważy na stronę Orestesa Mądra Pallas. Wprowadzi bowiem nowe prawo, ludzie mają odtąd sądzić ludzkie czyny w zgodzie z prawem boskim. Już nie ślepa zemsta, lecz prawo kierować mają życiem ludzkiej społeczności. A mściwe Erynie pod postacią błogosławionych, Eumenid, roztoczą swą opiekę nad każdym domem, znajdując schronienie i cześć w grodzie, które chciały zniszczyć. W Orestei człowiek przestaje być przedmiotem niezrozumiałych dla siebie praw i wyroczni staje się podmiotem własnego losu. A owa podmiotowość możliwa jest dzięki poznaniu, wydaje się mówić Olivier Py. Reżyser umieścił akcję tragedii w dekoracjach z żelaznych elementów, które budują potężną fasadę pałacu, jego ściany i podwórzec. Wielofunkcyjna scenografia jest dziełem Pierre-André Witza. Częstokroć działania aktorskie umieszczone są wysoko, na podejściu, u szczytu schodów. W białym pokoju na piętrze Klitemnestra odsłania przed starcami swe krwawe dzieło. Jak gdyby reżyser chciał wynieść spektakl na rzadko dziś uczęszczane szczyty. Taka jest również gra aktorska, odrealniona, ubrana w formę, w koturn, nieco operowa, a przez to wyśrubowana w swym patosie i niecodziennej poetyce. Niestety na dłuższą metę napięcie aktorów przeradza się w krzyk, niektórzy płacą za to częściową utratą głosu. Brakuje wycieniowania na tej nieco monochromatycznej palecie środków aktorskich. Olivier Py wpadł na genialny pomysł pozostawienia partii chóru w oryginalnym greckim brzmieniu i przede wszystkim jako śpiewu, rozpisanego na fantastycznie brzmiący kwartet. Muzykę skomponował Stefan Lisz. Buduje w ten sposób most między współczesnością a antyczną Grecją. Stwarza na scenie ex nihilo mit. Spektakl porywa czystą i jasną wizją teatralną. Nada Strankar w roli Klitemnestry wyraziła ją chyba najpełniej grą tragiczną, komiczną, prowokującą. To chyba największa dziś obok Katrin Jeżel i Katrin Samy, aktorka tragiczna we Francji, która w tak nowoczesny sposób w duchu swojej epoki umie wyrazić małość i wielkość osoby ludzkiej. Czy to będzie Strindberg, czy Aeschylos, czy autorzy współcześni. Nie ma w tym spektaklu puszczonych ról, ale my wymieńmy Bruno Sermona, który z epizodu posłańca umiał wykrzesać rozpacz żołnierza, który po latach tułaczki wraca do domu rodzinnego i nie umie się w nim znaleźć. Przytoczmy na koniec anegdotę zanotowaną przez Ludwika Hieronima Morstina we wstępie jego przygód teatralnych i przypomnianą przez Stanisława Marczaka-Oborskiego w jego przewodniku teatralnym. W czasie premiery tragedii Aeschylosa Eumenidy Gdy cień Klitajmestry zjawił się przed świątynią w Delfach, by obudzić i zachęcić do czynu drzemiące tam furie, zaszły dziwne sceny wśród widzów w teatrze. Kilka kobiet dostało ataku szału, kilku starców umarło z wrażenia. Nazajutrz zebrała się Rada Miejska miasta Aten i osobną uchwałą zwróciła się z prośbą do Aeschylosa, by poskromił lot swego geniuszu i pisał sceny mniej natchnione i mniej wspaniałe, ale też mniej wstrząsające, bo tego publiczność wytrzymać żadną miarą nie może. Od 2500 lat żadna władza nie zwracała się z taką prośbą do autora dramatycznego. Oresteja Aeschylosa w reżyserii Oliviera Pi w paryskim Odeonie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Czym się różni człowiek od zwierzęcia? Oto pytanie, które zadawali sobie filozofowie od najdawniejszych czasów. Ta różnica występuje najpierw i przede wszystkim we wnętrzu człowieka. Ontologia, czyli filozofia o bycie i o byciu, oczywiście ontologia w dobrym wydaniu, uprawiana przez mędrców, nie jest niewinną dyscypliną uniwersytecką, jak napisał Agamben w książce Otwarcie, od człowieka do zwierzęcia, tylko czymś w rodzaju zasadniczych zmagań z istnieniem. Z przyjemnością zauważyłem, że w Polsce ukazały się ostatnio dwa nowe przekłady Giorgio Agambena, Co zostało z Auschwitz oraz pierwszy tom trylogii Homo Sacer, Suwerenna władza i nagie życie. W doskonałym przekładzie Mateusza Salwy z mądrym posłowiem Piotra Nowaka. Jedna z najważniejszych książek Agambena nazywa się właśnie Otwarcie, od człowieka do zwierzęcia. Jeszcze nie ukazała się po polsku, choć została już przełożona na wiele języków, również na francuski. Przełożyłem ją na język zwany macierzystym. Jedną z najbardziej poruszających opowieści zawartych w tej książce opowiadam naszym słuchaczom. To opowieść o życiu kleszcza. Bycie, świat, otwarcie, środowisko nie jest czymś, czego zwierzętom brakuje. One tkwią w świecie, w otwarciu i w środowisku. Na czym zatem polega różnica otwarcia człowieczego w stosunku do otwarcia na świat zwierzęcia? Z tym pytaniem borykał się przez lata Heidegger. Po raz pierwszy podczas wykładów w roku 1929-1930, kiedy sformułował pojęcie otwarcia i kiedy analizował ósmą elegię Rilkego. Skowronek nie widzi otwarcia, powiadał Heidegger. Co to znaczy? W pewnym uproszczeniu powiedzieć można tak. Kiedy skowronek śpiewa, wznosi się rozśpiewany ku słońcu, ale nie może i nie przestanie być skowronkiem, to znaczy jego stosunek do świata jest zamknięty. Skowronek wznosząc się przekracza wiele przeszkód, ale siebie samego nie może jako skowronka przekroczyć. Jeszcze inaczej, skowronek jest skowronkiem i jutro skowronkiem pozostanie. Małpą podobnie, nawet nauczona języka migowego i zachowująca się jak człowiek, nie może przekroczyć sama siebie, być kimś innym niż małpą, przezwyciężyć się jako, wyrzec się jako, zostać świętym na przykład. Człowiek zwalcza swą zwierzęcość w sobie albo jej ulega. Małpa może się wielu rzeczy nauczyć, jak człowiek, ale czy może zawiesić i przekroczyć swą małpiość? Jeszcze jedno, jak wygląda świat ludzi z jej punktu widzenia? Ogromnie ciekawe wydają mi się w tej mierze rozważania barona Jakoba von Uxella. W jego willi na Capri gościł przez kilka miesięcy Walter Benjamin, to jednak inna historia, o których pisał Agamben we wspomnianej książce. Exkul był badaczem niezwykłym i lubił w swoich książkach zamieszczać opisy wyobrażające fragmenty świata postrzegane z punktu widzenia jeżowca, pszczoły, muchy lub psa. Pomysł wyborny – oglądać ludzki świat oczyma nieludzkimi. Najbardziej fantastyczny pomysł Uxella polegał na rekonstrukcji ludzkiego świata z punktu widzenia, raczej z pozycji kleszcza. Tak, paskudnego kleszcza, zwanego po łacinie Ixodes ricinus. Agamben doszedł do wniosku, że te rozważania Uxella stanowią szczytowe osiągnięcia współczesnego antyhumanizmu, które należy czytać łącznie z Królem Ubu i Monsieur Testem. Analizy Uxhela zaczynają się niczym klasyczna idylla. Mieszkaniec wsi, przemierzający z psem lasy i zagajniki, nie może nie zawrzeć znajomości z miniaturowym stworzeniem, które zwisając z gałązki tropi swą ofiarę. Człowieka lub zwierzę, by spaść i nasycić się jej krwią. Bestia o długości 1 lub 2 milimetrów uzyskuje wielkość groszku. Kleszcz po wyjściu z jaja nie jest jeszcze całkowicie uformowany. Brakuje mu odnóży i organów rodnych, ale jest już w tym stadium zdolny do atakowania zwierząt zimnokrwistych, takich jak jaszczurki, na które czyha uczepiony źdźbła trawy. Po przejściu wielu mutacji kleszczowi wyrastają brakujące organa i wtedy rozpoczyna on łowy na zwierzęta ciepłokrwiste. Kiedy kleszczyca jest zapłodniona, wspina się za pomocą 8 par odnóży na kraniec gałęzi drzewa lub krzaka, by z odpowiedniej wysokości spaść na drobne lub pokaźniejsze ssaki. Agamben w rozdziale książki o człowieku i zwierzęciu rozwinął idyllę w rozdziale zatytułowanym właśnie tak – kleszcz. Wyobraźmy sobie zatem, zgodnie z sugestiami Ektula, że ten cudowny dzień w zieleń skąpaną w promieniach słońca, kiedy radosne barwy i wonie polnego kwiecia tak naprawdę rozprzestrzeniają się wokół, jest cudownie. Tutaj widzimy posrebrzone żyto, grykę jak śnieg biało, gdzie indziej złocistą pszenicę, brzęczące pszczoły, trele skowronka słyszymy i nagle zwisa kleszcz z krzaka. Człowiek cieszy oczy, ale kleszcz nie widzi niczego. Baron Ekskul pisał tak. To zwierzę nie posiada oczu, znajduje drogę do celu za pomocą ogólnej wrażliwości na światło. Ten ślepy i głuchy bandyta namierza swe ofiary za pomocą węchu. Woń kwasu tłuszczowego, wydzielanego przez wszystkie ssaki, stanowi dla kleszcza sygnał, że powinien się wyczepić i spaść na ofiarę. Jeśli spadnie na coś ciepłego, zatem potrafi rozpoznawać i wyczuwać temperaturę, to znaczy, że znalazł ofiarę. Zwierzę ciepłokrwiste i dzięki wyostrzonemu zmysłowi dotyku znajduje najmniej owłosione miejsce, by wbić łeb w skórę i wolno pić krew. Mogłoby się wydawać, że kleszcz jest odmianą wampira, że kleszcz lubi krew lub przynajmniej rozpoznaje jej smak. Żadnych złudzeń, powiada baron. Badania laboratoryjne ustaliły ponad wszelką wątpliwość, że kleszcz nie posiada żadnego smaku. Ssie on każdy płyn posiadający odpowiednią temperaturę, to znaczy 37 stopni Celsjusza. Krwawa uczta kleszcza jest jednocześnie jego stypą, bo kiedy się napije do woli, odpada, by złożyć jaja i, powiedzmy, umrzeć. Przykład kleszcza pokazuje, co to znaczy Umwelt zwierzęcy. Umwelt to kategoria wymyślona przez Ekskula i oznacza świat według, świat widziany z punktu charakterystycznego dla danego zwierzęcia. W wypadku kleszcza Umwelt sprowadza się do 3 Merkmalträger, czyli punktów znaczących. Woni kwasu tłuszczowego, charakteryzującego wszystkie ssaki, temperatury 37 stopni Celsjusza właściwej krwi ssaków, topologii skóry właściwej ssakom, pokrytej sierścią i chroniącej system krwionośny. Życie kleszcza, jego Umwelt, wyznaczają tylko te punkty znaczące, ale kleszcz jest tak sprzęgnięty z tymi punktami, tak intensywnie z nimi związany, z nimi, tylko z nimi, że kleszcza związki ze światem, z jego światem, wydają się znacznie bardziej intensywne i organiczne niż związki ze światem człowieka, może tylko niektórych ludzi. Kleszcz żyje tylko tak i nigdy inaczej. Baron Ekskul był wielkim oryginałem obdarzonym poczuciem humoru i fantazją kosmiczną. Napisał bowiem, że trzymał kleszcza naczczo w laboratorium w absolutnej izolacji. Kleszcz nie mógł spaść na ofiarę przez 18 lat. Kleszcz zapadł w stan oczekiwania, w rodzaj snu podobnego naszemu ludzkiemu usypianiu każdej nocy. Ekskul nie potrafił znaleźć żadnego wytłumaczenia długowieczności kleszcza. Napisał: czas nie istnieje bez istnienia żywego organizmu. Agamben dodał: Co się dzieje z kleszczem jego światem przez 18 lat uśpienia? Jak to możliwe, by żywy organizm, którego życie całkowicie zależy od punktów znaczących, mógł przeżyć tak długo owych punktów pozbawiony? Jak można mówić o oczekiwaniu poza czasem i poza światem?
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 15e.
Czyżbym był zdolny dokonać kradzieży z miłości? Zacząłem prawie w to wierzyć. Idę do baru. Muszę to przemyśleć. Ile dzisiaj ludzi, a moje miejsce zajęte. Trudno.
Bonsoir, Luca.
Bonsoir, madame.
Alors, qu'est-ce que vous prenez?
Une bière, s'il vous plaît.
Jojo, tu fais un demi pour monsieur, s'il te plaît?
Powiedziała do mnie po imieniu. Ciekawe, skąd je zna. Okej. Po pierwsze, wpadłem w jakąś ciemną historię. Jedyny ślad po Nadii, no, to pocztówka bez adresu.
Fais attention. C'est entre nous. Promis.
I łączy nas jakiś sekret. Sekret dotyczący skradzionej szkatułki.
Et voilà le demi. 1,60€, s'il vous plaît.
60. Oui. Voilà.
1,20€, 40€ et 60€. Merci.
Dalej. Po drugie, daty.
Vendredi 8 novembre, Champagne.
8 listopada, konferencja prasowa Nadi. I po niej koktajl w Hotel des Arts.
Samedi 9 novembre, le journal télévisé.
9 listopada Nadia nagrywa dziennik telewizyjny, w którym mowa o kradzieży, a więc dokonano jej 8 wieczorem. Po trzecie, wszyscy myślą, że jestem złodziejem. Łącznie z Nadią, która przysłała mi dwuznaczną kartkę. Policja też mnie podejrzewa.
Alors, qu'est-ce que vous faites à Paris?
Qu'est-ce que vous faites? Co ja robię? Próbuję to wszystko zrozumieć. Ale nie wiem, gdzie jest Nadia. A Jean-Pierre nie dopuszcza mnie do jej przyjaciela, Etienne Favre.
Eh bien, il n'est pas là, pour toi.
I na dodatek prześladują mnie dziennikarze.
Eh, hey, c'est lui!
Où est le coffret? Oui, allez, hein?
Où est le coffret?
Pour la photo!
Alors, mon petit, vous faites la tête?
Ma tête?
Oui, ben, vous avez un problème.
Ah, oui, ça ne va pas. La police, les journalistes.
Oh, je vous comprends. Regardez, la photo, c'est vous?
Moje zdjęcie. W gazecie? Mais non, je ne suis pas voleur.
Allez, je vous offre un verre.
Oh, merci, madame.
Je m'appelle Marie-Ange, mon petit.
Ale wpadłem. Tylko Marianne mi ufa.
O, je vous comprends. Regardez la photo, c'est vous.
Do roboty. Muszę rozwikłać tę zagadkę, zanim Jean-Pierre mnie załatwi. A komisarz zapuszkuje.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
RFI, RFI, RFI,
Państwo audycji Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.